Dzień dobry Państwu. Pozwólcie Państwo, że zanim przywitam się, jeszcze wezmę tutaj od potomka pana Telesfora Badetki, który będzie jednym z naszych bohaterów. Jeden z dokumentów, który na ostatnią chwilę, można powiedzieć, został przyniesiony.
To jest ojciec, nie dokończył takie wprowadzanie jego.
Dobrze.
Życiorysu dziecięcym. Można przeczytać to.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nieprzewidziana sytuacja, ponieważ są wśród nas też potomkowie osób, o których będziemy dzisiaj mówili. Witam serdecznie Państwa, którzy są tutaj u nas w studio oraz wszystkich Państwa, którzy śledzą nasze przystanki Historia w internecie. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję tym bardziej, że jest to inauguracja przystanku Historia po wakacyjnej przerwie. I z tematem takim, który wpisuje się w naszą historię sierpniowo-wrześniową, ale też nie tylko, ponieważ temat dzisiejszego spotkania to pokolenie Baczyńskiego. Pokolenie osób, które z pewnością są znane wszystkim z Państwa. Pokolenie, które jako pierwsze urodziło się w wolnej Polsce i odbudowywało tą wolną Polskę, i które też w godzinie próby w czasie II wojny światowej stanęło do walki, a później też i w okresie powojennym, w okresie PRL-u. Pomimo całej tej swojej historii pięknej, też starało się żyć według wartości, o których jeszcze sobie dziś powiemy. Dzisiejszymi gośćmi naszymi są dwie osoby tutaj na scenie obok mnie, które miały duży wkład w to, co nasz oddział zrobił przy okazji premiery wystawy o pokoleniu Baczyńskiego, która powstała w setną rocznicę, można powiedzieć, urodzin Baczyńskiego. Jest z nami pani Iwona Gacparska.
Dzień dobry, witam Państwa.
Autorka filmów, które zrealizowaliśmy w oddziale na temat naszych szczecińskich bohaterów wystawy. I jest też pan Czesław Kramarz, przyjaciel.
Witam Państwa.
Przyjaciel Telesfora Badetki, który będzie opowiadał właśnie o swoim przyjacielu. Na widowni też jest żona pana Mieczysława Lisowskiego, który też jest jednym z naszych bohaterów, oraz dzieci Telesfora Badetki.
Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że zaszczyciliście Państwo nas swoją obecnością, bo wydaje nam się wszystkim, że historie naszych bohaterów, nawet nam się nie wydaje, jesteśmy pewni, historie naszych bohaterów są przepiękne, są piękne, są pełne przepięknych wartości, są pełne człowieczeństwa.
Rozmawialiśmy też właśnie, jeszcze zanim się to nasze spotkanie zaczęło, że te trzy filmy, które zostały zrealizowane, mają taki jeden wspólny wątek – miłość.
Tak jest. Miałam to szczęście i fantastyczną okazję poznać naszych bohaterów poprzez właśnie pokolenia kolejne między innymi lub współmałżonków. I tak się cudownie złożyło, że kiedy realizowałam reportaże, filmy o naszych bohaterach, doszłam do wniosku jednego. To przede wszystkim są, drodzy Państwo, filmy o miłości. O miłości do drugiego człowieka, o miłości do współmałżonka, o miłości do świata. I to jest też umiłowanie wolności. To jest to, co wszystkie te filmy łączy. I o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy.
Z pewnością. Na pewno każdy z nas zna przedstawicieli tego pokolenia. Oczywiście Krzysztof Kamil Baczyński, Karol Wojtyła, Stanisław Lem. To są te osoby, które z pewnością każdy z Państwa na swojej drodze spotkał pod względem ich twórczości, ale też i osobiście pewnie niektóre osoby można było spotkać. My dziś mamy świadomość tego, że wiele osób tego pokolenia jest nieznanych. może poza Szczecinem, poza naszym regionem, nawet te osoby, o których dziś będziemy więcej mówili niż na temat tych najbardziej znanych, czyli Maria Baka-Gierszanin, czy Mieczysław Lisowski, czy Telesfor Badetko, może nie są znani w całej Polsce, ale mam nadzieję, że dziś, po dzisiejszym spotkaniu, dadzą się poznać lepiej i z pewnością ich życiorysy pokażą, że to pokolenie nie tylko, powiedzmy, ten pierwszy garnitur najbardziej znany daje się poznać pod względem wyjątkowych wartości, przywiązania do tych wartości, tej miłości do ojczyzny, do rodziny. To jest, myślę, że taki znak rozpoznawczy dla tego pokolenia. A zaczniemy sobie od jednego z filmów, który został zrealizowany. Nazywamy ten film tak wyciskaczem łez, ponieważ no, jest pełen właśnie miłości, pełen wzruszeń. I bohaterką tego filmu jest Maria Baka-Gierszanin. Zapraszam Państwa.
Prób zdefiniowania, kim byli ci ludzie, jak ich określić, było na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat bardzo wiele. Odnosili się do tego nasi pisarze, Andrzejewski, ale przede wszystkim Bratny, który nazwał to pokolenie pokoleniem Kolumbów. Trzeba pamiętać o tym, skąd ci ludzie się wzięli i dlaczego tak się zachowali w momencie, kiedy Polska, nasza ojczyzna, znalazła się po raz kolejny w potrzebie. Nie da się chyba tutaj uniknąć, odejść od takiego skojarzenia z powstaniem styczniowym, bo to przecież potomkowie żołnierzy powstania styczniowego, później wywalczyli nam wolność w 1918 roku. A z kolei pokolenie Baczyńskiego, czy pokolenie Kolumbów, w każdym razie to pokolenie, to byli następców powstańców styczniowych. Pani Maria nigdy nie opierała swojego funkcjonowania, swojej wielkości na przeszłości okupacyjnej. Ja dowiedziałem się, że pani Maria była łączniczką Armii Krajowej bardzo późno i nie od niej. Rozmowy z nią o tych sprawach są rozmowami bardzo trudnymi, dlatego że ona niechętnie myślami do tego wraca. Nie dlatego, że ma coś do ukrycia. Nie, po prostu to poświęcenie powoduje to, że zanika potrzeba indywidualnego zafunkcjonowania w rzeczywistości.
W czasie wojny pamiętam, brałam udział w tych spotkaniach szkoleniowych w kompletach. Moja mamusia prowadziła polski język, była polonistką i ja nieraz brałam udział, recytując czy coś czytając na jej zajęciach. Maturę zdawałam w pierwszym roku wojny przy kawce w domu. W liceum humanistycznym Anny Wazówny należałam do AK, że pierwsze dni powstania warszawskiego to byłam na takiej zbiórce i potem rozdzielano nas, że albo na Stare Miasto pójść, albo wrócić do domu i czekać rozkazów. Ja wybrałam dom, bo niepokoiłam się, co słychać z moją mamą i ciotką, staruszkami już wtedy. No i czekając na te rozkazy brałam udział, tak jak wszyscy prawie warszawiacy, w zdobywaniu wody. Tam piwnicami się szło, że przejścia dźwigało się te wiadra z wodą. I potem brałam udział też w przejściu pod Alejami Jerozolimskimi. Naprzeciw naszego mieszkania na chwili 25 pod numerem 26 naprzeciwko był punkt sanitarny, który prowadziła moja przyjaciółka Kazimiera Kuczewska-Staniecka. I dostarczałam pożywienie. Donosiło się tam do szpitala, żeby mieli co jeść. Widziałam ludzi popalonych, ale już post factum po prostu rannych. Modliłam się, oddawałam się Bogu w opiekę i prosiłam, żeby w moich oczach nic przerażającego się nie stało. Także byłam świadkiem nieraz post factum już, jak tam przy robili, ale w moich oczach nikt nie zginął. I nazywali mnie w tym czasie maskotką, że jak ze mną idą, to się nic stać nie może. Po powstaniu zatrzymałam się przez moment w Łowiczu u swojej nauczycielki przyrody. Powędrowałam do Krakowa, do koleżanki mojej mamy. I tam byłam przez pewien czas, bo w międzyczasie zaczęło się też moje życie teatralne. Dostałam się do pistu konspiracyjnego. Moimi kolegami najbliższymi w tej grupie, w której byłam, był Andrzej Łapicki, Rachwalska Krysia. Interesowało mnie wnętrze człowieka, że za każdą rolą, co otrzymywałam, to starałam się po prostu oddać co autor chciał przez tą rolę powiedzieć. I dopiero na drugim miejscu, co mogę z siebie dać. I żeby to było jak najbardziej prawdziwe.
Pani Maria, spotykając się z młodzieżą, bo pracowała z młodzieżą bardzo dużo na różnego rodzaju spotkaniach, próbowała kolejnym pokoleniom przekazywać atmosferę polskości.
W Szczecinie prowadziłam zespół dziecięcy, promyczki w klubie spółdzielców. Był taki chęt, tylko teraz to ja już fałszuję. Promyczki to dzieci, których jasny wzrok przebija, rozprasza najciemniejszy mrok. Czynami swoimi chcą polepszyć świat, by jeden drugiemu zawsze był jak brat.
Przyjeżdżam do Szczecina, niestety nie tak często, jak bym chciała, nie mam na to czasu, ale jak jestem, to za każdym razem. To jest obowiązkowe, idę tutaj na spacer. Tutaj znajduje się dom babci i miałam to szczęście, że pierwszy raz, bo próbowałam już kilkakrotnie, dzwoniłam dzwonkiem z nadzieją, że ktoś mnie wpuści, żeby wejść. i zobaczyć stare kąty. I przed chwileczką właśnie państwo, którzy tu teraz mieszkają, byli tak mili, że mnie wpuścili. No, jest trochę emocji, no bo tutaj z babcią spędziłam praktycznie dzieciństwo. Z babcią co niedzielę oglądałyśmy westerny, babcia lubiła westerny. Uwielbiała Louis Dauphiné, więc te rzeczy pamiętam. Czytała mi książki. Czytała mi książki na głos. Ja siedziałam, jak już byłyśmy w łóżku i ja patrzyłam, zawsze byłam wpatrzona w jej usta, mimikę. Zahipnotyzowana byłam. Chodziłyśmy z psem na spacer. W letnie wieczory, ciepłe, pozwalała mi babcia ubierać na siebie jej kostiumy. Bo miała kilka kostiumów. Jeszłyśmy z psem, a ja po prostu pląsałam tutaj w sukniach, jakoś tam zawiązanych paskami, żeby się trzymały na mnie. Także piękne wspomnienia. Babcia jest niezmiennie aniołem. Babcia zawsze ma uśmiech na twarzy. Piękny uśmiech. I nawet jak coś ją zdenerwowało, marszczyła brwi, ale gdzieś ten uśmiech zawsze się czaił po prostu za tymi oczami i potrafiła na przykład powiedzieć mi, nie rób tak, albo dlaczego tak robisz, czemu tak się nie robi. I mówiła to z taką z troską, jednocześnie miłością, taką akceptacją. Po prostu to jest, babcia jest nic z tej ziemi. No. Ona zawsze była taka bardzo głęboka. Jej głos taki melodyjny, mistyczny. I ona do dzisiaj taka jest, niezmiennie. Jak się ją zobaczy, po prostu ten uśmiech zawsze jest na jej twarzy.
Jej dobroć, łagodność, jej nieprawdopodobnie analityczny umysł powodował to, że ona była się w stanie zawsze odnieść nawet do największego świństwa z pokorą i z dobrocią. I jak się spotyka kogoś takiego na swojej drodze, to trudno, żeby to na człowieku nie zrobiło wrażenia, a jak się okazuje po latach, nie wywarło wpływu. No jest jeszcze jedna rzecz, o której mówiąc o pani Marii, ciężko nie wspomnieć. Brałem udział w kilku przedstawieniach, w których pani Maria również grała. No cóż, no patrzenie na to, w jaki sposób pani Maria, aktorka, posługuje się słowem, z jaką swobodą to robi, było wręcz zdumiewające. Pełen profesjonalizm, absolutna, pełna dyspozycyjność, jeżeli chodzi o okazywanie emocji. Pani Maria świetnie rozumie, czym jest praca aktora. To w sposób cudowny jednym zdaniem podsumował nie tak dawno temu nieżyjący już świętej pamięci Krzysztof Kowalewski, który powiedział, że to jest niebywała rzecz móc myśleć myślami postaci, posługując się własnymi, prawdziwymi emocjami. Pani Maria to świetnie rozumiała i potrafiła to wyeksponować na scenie w sposób absolutnie perfekcyjny. Kwestia swobody w operowaniu słowem to jest jedna rzecz, a druga rzecz, umiejętność nadawania słowom czasami wręcz niespodziewanych znaczeń. Pani Maria świetnie to potrafiła i potrafi. Spotykamy się od czasu do czasu i zawsze z największą przyjemnością obserwuję, jak w niej zapalają się wspaniałe wręcz emocje. Jak ona potrafi dosłownie w ułamku sekundy zapłonąć takim jasnym, cudownym, spokojnym płomieniem. Ciężko odejść od kontekstu, jak to nazwano w Instytucie Pamięci Narodowej. Zresztą bardzo dziękuję, że taki instytut powstał i cały czas istnieje. Pokoleniem Baczyńskiego, bo nie da się życia aktora oderwać, podzielić na dwie części. Moje życie prywatne i moja praca. To się ze sobą wiąże właśnie z powodu tych emocji, na których aktor pracuje.
Ja z nią spędzałam godziny i dnie w teatrze. W bufecie, w garderobie patrzyłam, jak była malowana, potem na widowni patrzyłam na spektakle i też pamiętam ten wnętrza tego teatru i godziny tam spędzone, ale ja wtedy nie miałam też takiego poczucia, że to jest babcia aktorka, że jest rozpoznawana czy znana, to po prostu zawsze była moja babcia.
Młodzi ludzie powinni szukać celu w życiu, który umożliwia im patrzenie jasno w przyszłość. Że mimo tych potwornych rzeczy, które dzieją się na świecie, gdzie ludzie błąkają się, opuszczają swoje domy, żeby mieć nadzieję. Mówią, że nadzieja jest matką głupich, ale głupi mają szczęście. Ważne jest w moim wieku, chyba to nic dziwnego, że ja jasność słyszę w rzeczywistym życiu wiecznym, które obiecuje nam Stwórca. Ukochaną postacią jest Jezus Chrystus. Jego wzorem, żeby ludzie szli, to byliby bliscy raju na ziemi. Za tą życzliwość i pamięć bardzo dziękuję, bo potrzebna jest do przetrwania.
Aż nie wiem, co powiedzieć. Powiem jeszcze może, dopowiem do tego filmu kilka rzeczy, ponieważ na pewno nie były ujęte. Pani Maria od dzieciństwa właściwie chciała być aktorką. I od dzieciństwa właściwie była to umiłowanie jej do sztuki, do teatru było widoczne. W czasie Powstania Warszawskiego, myślę, że przez skromność też ani ona nie powiedziała tego, ani nikt z bliskich, deklamowała wiersze, aby wzmacniać powstańczego ducha u swoich kolegów i koleżanek. Więc no, to jest osoba, która właściwie od najmłodszych lat była wierna swoim przekonaniom, swoim wyborom. I myślę, że do końca jest im cały czas wierna i żałujemy tylko, że nie ma jej w Szczecinie. Ma 101 lat.
101 już idzie 102, ponieważ 101 skończyła w marcu tego roku. I jeszcze jest wśród nas i życzymy jej 200 zdecydowanie.
Jak najbardziej.
Ja może powiem coś, drodzy Państwo, od siebie. To była dla mnie nieprawdopodobna przygoda, dlatego że Pani Maria bardzo przypomina mi mojej świętej pamięci babcię. I do spotkania z nią podeszłam bardzo emocjonalnie, zwłaszcza, że też z zawodu wyuczonego jestem aktorką i teatr jest mi bardzo bliski. Mój świętej pamięci mąż również był związany z teatrem, rysownik, karykaturzysta, również robił scenografie teatralne właśnie w Teatrze Polskim, z którym pani Maria była związana. Mnie ujęła nieprawdopodobna skromność, nieprawdopodobne dobro, które płynęło z jej serca, nieprawdopodobna otwartość na drugiego człowieka. Po prostu taki dobry człowiek, człowiek anioł, można by powiedzieć. Ale co ciekawe, ta starsza, cudowna pani nagrywała, znaczy rozmawiała ze mną przez internet, rozmawiałyśmy Skype'em, nie wierzyłam w to, że prawie stuletnia kobieta będzie w stanie połączyć się ze mną i ze mną normalnie rozmawiać, tak jakbyśmy siedziały naprzeciwko siebie przy kawie. A jednak tak się stało, więc można nauczyć się, ten postęp cywilizacyjny jest naprawdę dla każdego, nawet dla stulatków.
Dokładnie, ta sprawność i fizyczna, i umysłowa pani Marii po prostu wprawiła w nas w osłupienie
tak.
Bo tutaj dodam jeszcze, że jest najstarszą aktorką, która wystąpiła na scenie teatralnej. Miała blisko 90 lat, kiedy ostatni raz na scenie wystąpiła tutaj właśnie w naszym Teatrze Polskim.
Także mamy takie perełki, mamy takie skarby. Teraz pani Maria jest ze swoimi dziećmi w górach. Klimat jej, jak widać, służy. Skończyła 101 i życzymy 200, tak jak mówiła.
Dokładnie.
Przechodzimy do następnego bohatera?
Myślę, że tak, ponieważ niestety czas jest nieubłagalny. Dlatego właśnie mamy wśród nas też gościa, którego już przedstawiłem, pana Czesława Kramarza. I pan Czesław miał to szczęście, że na początku był w sumie podopiecznym, prawda, Telesfora Badetki, harcmistrza, ale myślę, że pan Czesław najlepiej powie, kim był pan Telesfor Badetko, bo znaliście się dziesiątki lat, chyba można powiedzieć. Mikrofon.
Zgadza się. Proszę państwa, rzeczywiście miałem szczęście poznać Telesfora Badetkę, ponieważ dzieliła nas mimo wszystko spora różnica wieku, bo ja byłem właściwie w wieku jego najstarszego syna. I w sumie zetknęliśmy. Na początku był on dla mnie postacią nieco mitologiczną ze względu na swoją przeszłość i wojenną, okupacyjną i harcerską też. I właściwie od starszych instruktorów, taką pocztą pantoflową, dowiadywałem się o niektórych jego, że tak powiem, dokonaniach harcerskich, instruktorskich, powstańczych. Od niego bezpośrednio nigdy się nie dowiedziałem jakichś istotnych szczegółów do momentu, w którym płaszczyzna naszej znajomości uległa zatarciu. Mianowicie, było to chyba rok 64, kiedy ja uzyskałem stopień harcmistrza. Badetko był w stopniu harcmistrza już od dawna. I w związku z tym, no, myliłem się przecież w stosunku do starszego instruktora, zawsze mówiłem mu perdruchu. W momencie, kiedy zobaczył u mnie czerwoną podkładkę harcmistrzowską, powiedział: słuchaj, zawsze był zwyczaj taki, że instruktorzy harcerscy równi sobie stopniem, mówią sobie po imieniu bez względu na wiek. Jak się jeszcze pomylisz, to cię wyślę po bułkę i po oranżadę. Przyjąłem to, prawda, jako drobny wyrzut. Pomyliłem się jeszcze ze dwa razy. Nie wysłał mnie niestety, bo bym miał co wspominać więcej. W każdym razie jakoś mi przeszło to przejście na ty. Niedługo, w krótki czas później, jakoś już ta różnica się zatarła ze względu na to, że był bardzo bezpośredni w kontaktach osobistych. Był człowiekiem niezwykle skromnym, o ujmującej powierzchowności i ujmującym sposobie bycia. Przede wszystkim miał rzadką cechę, potrafił słuchać tego, co ktoś mówił. Nigdy nie przerywał, nawet jak go nieco takie wynurzenia czasem męczyły bądź też niecierpliwiły. Ja bym chciał zacząć, proszę państwa, wspomnienia o nim, ponieważ przy tej naszej wstępnej rozmowie na temat naszego spotkania dzisiaj zacząłem się zastanawiać, co było istotną przyczyną, dla którego te roczniki kolumbów potrafiły się znaleźć w takiej właśnie sytuacji, w takiej chwili i z takim bagażem zaangażowania i doświadczenia, gdzie tkwiła siła. Bo przecież na przykładzie takiego telesfora Badetki i jego życiorysu harcerskiego spróbuję Państwu wrzucić, że tak powiem, pewne tło na swoje przemyślenia. Mianowicie, telesfor Badetko już po latach naszej znajomości, kiedyśmy razem jeździli na obozy i kiedy już nie miał swojej towarzyszki życia, która wcześniej od niego odeszła, był lekko taki, że tak powiem, no, przeżywał to. Wówczas udawało mi się go namówić na wspólne obozy. Zapraszałem go do kadry obozowej, żeby ze mną jeździł. Jako ja byłem komendantem, on po prostu jako instruktor, że tak powiem, z poruczeń specjalnych. A dlaczego do specjalnych, to przejdę za chwilę. Mianowicie, proszę Państwa, odpowiedź na to, skąd się wzięły, powiedzmy, takie postawy nie tylko batalionu Zośka Harcerskiego, ale i w ogóle Kolumbów, udzielił sam Badetko we swoich wspomnieniach, które sobie tutaj zapisałem. Polska istniała dopiero 20 lat, powstała po 100-letniej niewoli. Całe pokolenia czekały na tę chwilę. Już Napoleon obiecywał Polskę, a przez tych 100 lat były zrywy narodowe i z pokolenia na pokolenie przenosiła się tęsknota za ojczyzną. Ogromną rolę odgrywał Kościół. Tam padały słowa wolności, tam śpiewano po polsku, tam wznoszono modły do Matki Boskiej Częstochowskiej, wierząc w jej cudowną moc. Ciągle oczekiwano wolnej ojczyzny. W rodzinie duchowym powiernikiem była moja matka. Ona to w rannej wieczornej modlitwie błagała Matkę Boską Częstochowską o pomoc i siłę do przetrwania. A przecież ona nie chodziła do szkół, bo wcześniej osierocona, zmarła jej matka, wyszła za mąż za mojego ojca. Obydwoje nic nie mieli, dorabiali się pracą swoich rąk, a dzieci było dużo. Ja byłem ostatni, 10. z kolei. Pomimo licznej rodziny, wieczorem znalazła zawsze chwilę, żeby przytulić mnie do piersi. Ale ziemia nie mogła wyżywić tak licznej rodziny, dlatego ojciec żył z handlu, sprowadzał drzewo, choinki na Boże Narodzenie, węgiel, założył skład węgla, rozwoził ziemniaki na zimę i w ten sposób mógł nam dać zawody i wszystkim swoim dzieciom. Tak ciągnęło się życie. Proszę Państwa, i tu teraz, gdyby można było, pokazać, powiedzmy, pewien, o, zwróćcie Państwo uwagę, to jest na tej krajce, to jest krzyż harcerski. Być może wiele osób z Państwa się z tym krzyżem zetknęło. Spróbuję przypomnieć na dzisiaj, na świeżo, symbolikę krzyża harcerskiego. Proszę Państwa, krzyż harcerski jest wzorowany na najwyższym odznaczeniu wojskowym, na orderze Virtuti Militari. Kształt to jest właśnie z Virtuti Militari. Co dalej? Na tym krzyżu w centralnej części znajduje się lilijka. Co oznacza ta lilijka? Jest to, proszę Państwa, końcówka kompasów, które znajdowały się na pierwszych kompasach żeglarskich od dawnych wieków. Na tej końcówce, na tej lilijce, były nadrukowane skróty trzech liter ONC, ojczyzna, nauka, cnota. W centralnej części tego krzyża ta lilijka jest na takim polu i od niej się rozchodzą promienie do takiego kółeczka, które ją otacza. Okręg, to koło, jest symbolem doskonałości, pewnej zamkniętej całości. Co się dalej dzieje? Powyżej tego, idąc na zewnętrzną stronę krzyża, znajdują się dwa wieńce. Część liści dębowych, część liści laurowych. Liście laurowe są symbolem zwycięstwa, liście dębowe są symbolem męstwa. Proszę Państwa, Symbolikę już omówiłem. Dodam do tego tylko jeszcze taki drobny fakt, że zwróćcie uwagę, na tym krzyżu harcerskim, przedwojennym tak zwanym, jest jeszcze dodatkowa kariera harcerza. Środkowa część, ta lilijka, najpierw harcerz, który awansował na tej swojej drodze służbowej, otrzymywał stopień ćwika i miał prawo tą lilijkę nabić sobie złotą. Następnym stopniem harcerskim był harcerz orli. Miał sobie prawo tą obrączkę, to kółeczko też pozłocić, a jak już zdobywał najwyższy stopień ten harcerski młodzieżowy, harcerz Rzeczypospolitej miał prawo pozłocić sobie te wszystkie, ten wieniec cały. Jak z tego wynika, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że w 10-osobowej rodzinie na pewno się nie przelewało, słysząc wspomnienia Badetki. A przecież ile musiał sobie wyrzeczeń i ile musiał podjąć trudu i wysiłku, żeby sobie zasłużyć na te stopnie i żeby ten krzyż wyglądał tak, jak wygląda. On jest dzisiaj pamiątką, ten krzyż jest dzisiaj pamiątką u jednego z jego wychowanków, w moim rówieśnikiem zresztą. To by było z grubsza tyle informacji.
Myślę, że to jest też doskonały taki wstęp do życiorysu właśnie pana Telesfora Badetki i tego, jakimi wartościami się kierował, jak zapewne wszyscy, którzy pana Telesfora znają, czy znali, wiedzą, że właściwie za wierność swoim przekonaniom, za wierność swoim wartościom, które wyznawał, właściwie stracił to, co kochał najbardziej, czyli to stanowisko harcmistrza, prawda?
I tak, właśnie, proszę Państwa.
Bo był harcerzem międzywojennym, prawda?
Tak.
Przedwojennym. I te wartości, które zostały mu przekazane, on starał się przekazywać, pomimo że to była Polska komunistyczna, dalej swoim podopiecznym, prawda?
Tak, proszę Państwa, dlaczego zacząłem już te refleksje od krzyża? Ponieważ Telesfor Badetko był kawalerem prawdziwego orderu, srebrnego orderu Virtuti Militari, który został mu przyznany przez rząd londyński. Tutaj leciały, że tak powiem, chyba fotografie odznaczeń, które zdobył.
Niestety zawsze technicznych możliwości właśnie nie mieliśmy takich, żeby widzowie przed monitorami mogli obejrzeć,
ale tutaj wejdę w słowo, tylko. Jeżeli pozwolisz, wejdę w słowo, bo aż mnie korci. Panie Czesławie, bo to była taka piękna historia, którą opowiedział pan podczas filmu, który razem realizowaliśmy zresztą z córką pana Telesfora Badetko, z ukochaną Jolą, druhną zresztą, która jest z nami. Dzień dobry, Jolu, witamy cię bardzo serdecznie. Miło cię widzieć po paru dobrych miesiącach. Jola wprowadziła w filmie, który udało się nam zrealizować, fantastyczną atmosferę. Tak naprawdę czułam się w jej domu jak harcerka prawie, chociaż gdzie mi tam do harcerza. Natomiast naprawdę było cudownie. Panie Czesławie, skoro mowa o orderach, ja bym chciała, żeby pan, proszę powiedzieć, bo państwo nie wiedzą, ja wiem, ale ja uśmiałam się naprawdę do łez. Co ma wspólnego, panie Czesławie, co ma wspólnego zjazd ZHP z pudełkiem po landrynkach?
Proszę państwa, Związek Harcerstwa Polskiego od czasu do czasu miał tak zwane zjazdy, na który byli zapraszani instruktorzy różni z różnych części Polski. No i wówczas obowiązywała, że tak powiem, gala orderowa. I w związku z tym, no, niektórzy z ludzi wyglądali mniej więcej jak zwycięzcy wojny ojczyźnianej w Związku Radzieckim. Wieszali wszystko, co mogli. Natomiast telesfor miał tutaj dwa paseczki baretek. Ja w pewnym momencie tak spojrzałem na to, ja mówię, słuchaj, a co ty, nie ma żadnych orderów, niczego? Mówi, mam, ale ja tego tam nie noszę, mówi, bo to... No ale ja mówię, no, a co już masz takiego? Zapytałem po prostu tak z takiej niskiej ciekawości. A to jak kiedyś przyjdziesz do mnie, to ci pokażę. Długo nie trzeba było czekać, były telesfora imieniny. No i ja się przyszedłem wcześniej, powiedzmy, zanim wszyscy tam się zgromadzili zaproszeni. Zresztą do telesfora się przychodziło i bez zaproszenia, kto czuł potrzeby, to zawsze szedł jak w dym, bo on ojcował właściwie wszystkim, którzy byli w tej, którzy byli w jego drużynie i w tej jego, nazwijmy to, w zasięgu znajomości i stosunków, nazwijmy to, harcerskich. Ja się przypomniałem, ja mówię, słuchaj, no to jakie ty masz te odznaczenia? Telesfer wyciągnął takie, były w takich pudełkach dość wysokich, i pudełko po landrynkach, takie, w takie ciapki, otworzył tą pokrywkę i wysypał. Ja patrzę na to wszystko i dopiero mi, że mówiąc brzydko, kopara opadła. Ja patrzę, Virtuti Militari, Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki. No i właściwie zatkało mnie. Mało tego, proszę Państwa, tak mi to się działo w głowie, że ten krzyż Virtuti Militari, no to wyobrażałem sobie, że dostał, no nie wiadomo za co. Byłem bardzo ciekaw, za co też go dostał. Kiedyś na obozie jesteśmy w namiocie, deszcz pada, jest taka wisielcza pogoda. No i wspominamy tam takie różne, nazwijmy to, trochę podpytałem telesfora o czasy właśnie powstania. I ja pytam, słuchaj, jak to było z tym twoim Virtuti Militari? Spodziewałem się, że to będzie no jakaś, prawda, zapierająca dech w piersiach opowieść. Natomiast odpowiedź, którą wtedy otrzymałem, będę pamiętał do końca życia. I mówi tak, słuchaj, w nienormalnych czasach ludzie zachowują się nienormalnie. A wojna nie jest normalnym czasem. I wiesz, w tych nienormalnych czasach człowiek zrobi coś nienormalnego, ludzie to podchwycą, a ty później musisz z tym żyć. Proszę Państwa, jeżeli się do tego doda choćby taką informację, że Batetko był bardzo człowiekiem religijnym, był ortodoksyjnym, że tak powiem, harcerzem, to znaczy nie pił alkoholu, nie palił papierosów, nawet nie wypił lampki na ślubie własnych dzieci. Proszę Państwa, to już świadczy o tym, jaki miał system wartości. I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli się doda do tego, że tą swoją drużynę harcerską w czasach komunistycznych choćby nauczył śpiewać modlitwy harcerskiej, których słów nie będę tu przytaczał, bo szkoda czasu na to, to proszę Państwa, jeżeli się tylko to zestawi, krzyż Virtuti Militari i za co go dostał w tych trudnych czasach, a jeżeli się to zestawi choćby tylko z dekalogiem, to można było go zrozumieć, że mógł mieć jakieś dylematy i wolał po prostu o tym nie mówić.
Piękna opowieść. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze jedno chcę zapytać. Jola, córka właśnie telesfora Badetko, bardzo piękne i ciekawe wspomnienia snuła podczas naszego spotkania na temat wielu talentów telesfora. My mówimy druh, ale okazuje się, że oprócz tych wartości i prawa harcerskiego, które oczywiście absolutnie było priorytetowe dla naszego bohatera, no to był człowiekiem niezwykle różnorodnym, miał wiele talentów. Panie Czesławie, jakie to talenty się przejawiały przez osobowość pana telesfora?
Chciałem również, proszę Państwa, do tego nawiązać z lekka. Telesfor był z zawodu technik, mechanik kolejnictwa. Jestem ciekaw, jak Państwo oceniacie, ile przedmiotów w technikum kolejowym w 1942 roku było na świadectwie końcowym. Ile przedmiotów? Proszę. Proszę Państwa, sam byłem zdumiony, ponieważ z dokumentów wypisałem. Otóż na przedmioty w szkole kolejowej były sprawowanie, religia, niemiecki, warsztaty, pomiary warsztatowe, badania obrabiarek, kalkulacja, rysunek techniczny z nauką o rzutach, matematyka, fizyka, elektrotechnika, pracownia elektrotechniczna, chemia, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, technologia części maszyn, dźwignice, termodynamika, kotły parowe, silniki spalinowe, instalacje wodne, parowozy, ćwiczenia konstrukcyjne, wagony kolejowe, służba mechaniczna, wodociągi kolejowe, urządzenia i organizacje warsztatów kolejowych i higiena zawodowa oraz język polski. Proszę Państwa, 30 przedmiotów. Jestem ciekaw, ile szkoły zawodowe dzisiaj mają przedmiotów. To tyle. Proszę Państwa, patrząc, odpowiadając pośrednio na to, co Pani wspomniała tutaj, to jest odpowiedź, dlaczego w życiorysie Badetki znalazł się na przykład teatrzyk lalkowy Zuch. Dlaczego był instruktorem o tak wielu umiejętnościach? Z książeczki harcerskiej wypisałem sprawności zdobyte przed wojną. Kolarz, pływak, pierwsza pomoc, ratownik, introligator, wynalazca, zabawkarz, strzelec, pionier, sobieradek obozowy, zdobnik, miłośnik gier ruchowych, wystawca, wędrownik, zdobnik wnętrz, trębacz, kartograf, służba polowa, leśny człowiek, kucharz, trzy pióra, śpiewak i gospodarz. Proszę Państwa, był człowiekiem wielu talentów. Chcę Państwu powiedzieć, że ja od niego się nauczyłem wielu umiejętności, nazwijmy to instruktorsko-harcerskich, i nieskromnie powiem, że w tej chwili chyba na terenie naszego województwa niewielu jest ludzi posiadających umiejętności takie, które w tej chwili jeszcze o nich mam pojęcie z tak zwanej pionierki obozowej. Co to oznacza? Umiejętność budowania mebli obozowych, pryczy, stołów, stawiania namiotów i tak dalej. Umiejętności typowo harcerskich. Stąd też, jak prowadził teatrzyk lalkowy Zuch, potrafił sam zaprojektować lalkę, potrafił ją zrobić, nauczyć swoich, nazwijmy to, podkomendnych, tą całą młodzież, moich równolatów, łącznie z własnymi dziećmi, bo przecież Włodek, któryś tam siedzi obok Joli, to przecież był aktorem teatrzyku lalkowego Zuch. Włodek, byłeś nowym roczkiem tradycyjnym. Zawsze przy okazji choinkowych występów dla dzieci, to już była fucha dla Włodka. Jola natomiast to była odrębny rozdział. Proszę Państwa, gdybyście mieli okazję kiedyś zobaczyć takie spotkanie naszych, powiedzmy, roczników, to niezależnie od tego, że szanowana dzisiaj pani doktor i szereg już 80-letnich ludzi zaczyna sobie przypominać i śpiewa piosenki, które śpiewały jako aktorki w tych latach, powiedzmy sobie, nastu. Więc jest to czasem przezabawne, bo nie pamiętamy, powiedzmy sobie, o swoich urodzinach, nie pamiętamy, cośmy wczoraj jedli, ale piosenki z dzieciństwa, tu zające katamryc, zając robi kic, kic, kic i tak dalej, to zaśmiewamy się, powiedzmy, przy każdej takiej okazji. To chyba z grubsza Tyle, co powiedzmy, można by było powiedzieć. Zresztą, kończąc chyba swoje takie wynurzenia, bo nie chcę już Państwa przynudzać, przyszła mi tu refleksja taka, że ci ludzie byli właściwie wierni sobie i wierni temu przesłaniu chyba. Zgadzam się tutaj w zupełności z Telesforem, który napisał, że rodzice przekazywali z pokolenia na pokolenie tęsknotę i nadzieję na odzyskanie niepodległości. I z chwilą, kiedy 20 lat później, kiedy się Polska zachwyciła i zachłysnęła tą niepodległością, działo się dużo. Mieliśmy dostęp do morza, Gdynia się budowała. Wszyscy się cieszyli, że tak powiem. Budowało się tą armię. Były składki na broń, powiedzmy sobie, dla określonych jednostek wojskowych. Społeczeństwo to fundowało. Wszyscy żyli tym zagadnieniem. I w momencie, jak 20 lat później Niemcy napadli w taki sposób, nie dziwię się i prawdopodobnie to jest odpowiedź, że wszyscy jak jeden mąż postanowili, że tak powiem, zawalczyć o to namiastkę tej wolności, która właściwie już zaczęła być, a już zanosiło się na to, że jej nie będzie. To nie jest przypadek, proszę Państwa, bo powiem tylko więcej. Uderzyło mnie na przykład to, że 6 marca w 1938 roku w Berlinie Związek Polaków w Niemczech na swoim pierwszym kongresie co ustalił 5 praw Polaków, które brzmiały też jakoś tak znajomo. Pierwsza prawda, jesteśmy Polakami. Druga prawda, wiara ojców naszych, wiarą naszych dzieci. Trzecia prawda, Polak Polakowi bratem. Czwarta prawda, co dzień Polak narodowi służy. I piąta prawda, Polska matką naszą, nie wolno o matce mówić źle. Coś to chyba nam przypomina te wartości, którym byli wierni Kolumbowie, rocznik 20.
Ja jeszcze jedno na sam koniec, jeżeli chodzi tutaj o ten drugi film i o jego bohatera, czyli Telesfora Badetko. Panie Czesławie, jedno pytanie mam. I chciałabym, żeby to bardzo mocno to wybrzmiało, bo w filmie to wybrzmiało zresztą bardzo pięknie, to co pan powiedział o tym, co zawdzięczają inni harcerze Telesforowi Badetko. Co oni pisali, co oni mówili już po jego śmierci, co mu zawdzięczają?
Proszę Państwa, na jednym z tych spotkań, powiedzmy sobie, rocznicowych, zadałem pytanie tym właśnie 80-latkom, nie tylko zresztą, bo między innymi to takie pytanie zadała Jola swojej córce, wnuczce Badetki. I proszę Państwa, poprosiłem wszystkich, żeby mi przysłali maile poznam, powiedzmy, opór materii i lenistwo tak zwane ogólnonarodowe do pisania. I poprosiłem, żeby kto może tylko dał odpowiedź na jedno pytanie. Co zawdzięczasz? W jakich sytuacjach pamiętasz Badetkę i co mu zawdzięczasz? Nie wszyscy oczywiście skorzystali z tego zaproszenia, ale ci, którzy przysłali, niektórzy przepiękne teksty napisali. Szkoda, że tak mało, bo nawet chcę, jeżeli będzie okazja, to powtórzę ten apel, bo chcielibyśmy nawet opublikować te wspomnienia, póki jeszcze autentyczni świadkowie, którzy mieli kontakt z Badetką, jeszcze żyją i żeby z nich wydusić i wymusić, żeby coś napisali. Ale to, co przysłano, proszę Państwa, grzesznicy, chłopcy zwłaszcza, wypominali Badetce na przykład, że jeżeli podpalali w tych czasach, kiedy byli jego harcerzami, to nigdy ich nie gromił, tylko po prostu zawstydzał, bądź też jak czuli się głupio, jak ich nakrył, to nie robił awantury, tylko czuli się głupio i się przed nim kryli. ale to nie oznaczało, że ich potępiał. Po drugie, pisali również, ponieważ nierzadko ci, którzy przetrwali tą wojnę, mieli zdekompletowanych rodziców bądź rodziny. Badetko był zastępczym ojcem dla nich na obozach. Potrafił chłopaków, którym rosły włosy, posadzić na pieńku i strzyc maszynką taką, powiedzmy, ogólnowojskową. No, żeby jakoś wyglądali. Po prostu był zastępczym ojcem. To nie jest przypadek, że na obelisku, który zresztą zaprojektowała i wykonała jedna z jego harcerek, Janka Jeleńska-Pap, i po prostu profesor, dzisiaj profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która uwieczniła go, powiedzmy sobie, w takiej szczelinie między połami namiotu. I to nie jest przypadek, że jej rodzoniutki braciszek postanowił upamiętnić naszego druha, zaproponował i zebrał wszystkie podpisy od tej całej naszej czeredy i wszystkich pokoleń, żeby bezimienny skwerek na Pogodnie, tam za Pogotowiem, które było, nazwać imieniem Badetki ten skwer. I ta uroczystość odbyła się w 99 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I dlatego każdy coś mu zawdzięcza. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że ja dzisiaj tu siedzę, również. No i z chęcią go wspominam.
To już kończąc, halo?
Działa?
Nie. Halo, działa, dziękuję. Kończąc rozdział pod tytułem Telesfor Badetko, drodzy Państwo, zapraszamy, jest piękna pogoda, jeszcze mamy lato, zaraz przepiękna jesień. Odkryłam ten skwer przy realizacji filmu, po prostu odkryłam ten skwer, do tej pory mijałam go. Jakiś skwer, jakiś park, a okazało się, że faktycznie warto zajrzeć na skwer imienia Telesfora Badetko, przystanek Łękno, ulica Wojska Polskiego. Warto tam zajrzeć, warto zobaczyć ten piękny wizerunek. Warto sobie przysiąść tam naprzeciw tego właśnie wizerunku na ławce i tak sobie pomyśleć, jakich pięknych ludzi mieliśmy po prostu w swojej historii. Pięknych wewnętrznie, bardzo wartościowych.
I jako ciekawostka, proszę Państwa, ten obelisk stoi na podstawie kostki, z kostki granitowej jest wykonany właśnie krzyż harcerski. I to jest podstawa tego obelisku. Natomiast tekst, który tam na tym obelisku widnieje, to chyba litki tekst, prawda? Kmiecik. Nie, to jest tak, to jest tekst piosenki harcerskiej, tylko jedna z tych naszych druhen popełniła, że tak powiem, taką dedykację na krzyżu, który na rodzinnym grobie Badetków stoi. Ten krzyż właściwie w pierwotnej wersji, zanim ząb czasu go ruszył, był krzyżem brzozowym, tak jak większość powstańców warszawskich miała, to był krzyż brzozowy. Natomiast krucyfiks osobiście wykonał, który tutaj nawet gdzieś tam się przewijał, wykonał Badetko jeszcze za życia, ponieważ żona wcześniej mu odeszła, w związku z tym nawet po drewno na wykonanie tego krzyża osobiście właziłem na dąb, który nam pożyczył, że tak powiem, takie swoje rozwilone gałęzie, które Badetko wykorzystał, powiedzmy, na tą rzeźbę. Także jakichś tam związków i sentymentów, ci, którzy mieli z nim kontakt i styczność, jest na pewno wiele i bardzo wielu ludzi podpisałoby się pod tym właśnie, co powiedziałem, ale już niestety też odeszli instruktorzy, którzy byli dobrymi kolegami po fachu również Telesfora Badetki.
Jeszcze może ja pozwolę sobie zakończyć temat Telesfora Badetki, ponieważ tutaj to zaangażowanie i szacunek, myślę, podkreśla też to, że ten obelisk jest właściwie powstał dzięki raz, że podopiecznej, która go zaprojektowała, i z pieniędzy, które zebrali harcerze. Tak. Więc to też jest no, coś wyjątkowego. Trzy lata temu powstał jeszcze trzeci film.
Tak, powstał jeszcze trzeci film.
Dokładnie, tak.
Ja może, Jolu, dziękuję ci serdecznie. Osobiście chcę ci podziękować za to, że cię poznałam, za to, że spędziłyśmy prawie cały dzień ze sobą, za piękne wspomnienia i za ogromną pomoc przy realizacji tego właśnie filmu o Telesforze Badetko, o twoim tacie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Wniosłaś naprawdę wiele wartości w moje życie, tak prywatne też, bo jak się słucha o harcerzach i to w taki sposób bardzo rodzinny, ciepły i serdeczny, to bardziej pewne rzeczy bierze się też do siebie. Bardzo ci dziękuję.
Ja w imieniu rodziny i brata dziękujemy, że mogliśmy przekazać wartości i postać naszego taty. I to w takich pięknych okolicznościach. Wzruszenie będzie zawsze nam towarzyszyło przez następne lata i wielokrotnie będziemy oglądać.
A ja jak doczekam się wnuków, to będę na ten skwer przychodzić tam na pewno.
No, chciałem tylko podziękować Krzyśkom, że tak ciepło wyrażał się o moim tacie. Co prawda to było powiedziane tylko dosłownie kropla w morzu. To, co tata przeżył i przeżył w okresie wojennym, ja rozumiem, że czas nie pozwala na to. Ale Krzyśku, ja dałem tam tylko, położyłem tam kartkę. Taty słowa napisane przed śmiercią jeszcze, bo śmierć mamy przed śmiercią swoją, jest ta kartka napisana i tam jest właśnie ta tajemnica, odpowiedź mojego taty, skąd to społeczeństwo z tamtego okresu brało tą siłę, o której ty zadałeś tak pięknie pytanie. Skąd ci ludzie brali tą siłę?
No moglibyśmy tutaj rzeczywiście dużo...
Ale właśnie to jest myśl mojego taty o swoim społeczeństwie, o swoich przeżyciach. Jak mój tata zresztą, bo to nie było powiedziane, wychował się jego dziadek, czyli mój pradziadek, był powstańcem styczniowym. Ta ciągłość, która była. I później jego tata, czyli mój dziadek, walczył w 20 roku. Też jego najstarszy, mojego taty brat, Karol, też walczył w 20 roku. Taka rozpiętość była różnicy między najstarszym a najmłodszym. I to jest zresztą tam, babcia zginęła w powstaniu warszawskim, którego ja tylko tak telegraficznie idę, nie? Już nie chcę więcej zanudzać. Gdzie tata był, ile razy w łapankach wywożony, uciekł z transportu. Ja już więcej nie będę mówił, bo bym mógł zanudzić, bo o historii naprawdę, o moim tacie, o historii, o przedwojennym też, jak na czym się wychował. Jeszcze raz ci, Czeszku, bardzo dziękuję, bo ciepło powiedziałeś, a odpowiedź jest, chociaż w paru słowach, nie wszystko tam jest powiedziane. Mojego siostra zginęła w Oświęcimiu, była aresztowana. Dobra, nie będę mówił, bo moja siostra, zawsze mam konflikt z moją siostrą na tematy.
Ale bardzo dziękujemy, bo
bardzo.
Ja mam zupełnie inne siostry, ma inne.
To nie jest kwestia. Myślę, że tutaj żadnego zanudzania by nie było, tylko niestety jesteśmy bardzo ograniczeni czasowo, stąd też niestety...
Dlatego jeszcze raz dziękuję.
Gdybyśmy mieli jeszcze godzinę, to i tak byłoby za mało.
Na pewno.
A mamy jeszcze jednego bohatera, który 3 lata temu również był postacią główną jednego z tych trzech filmów, o których wspomnieliśmy. To, że ostatni, to nie znaczy, że mniej zasłużony, ponieważ mówi się o nim, że to jest człowiek, przez którego stanął Szczecin. Chodzi tutaj konkretnie o komunikację. W 1988 roku w sierpniu, gdy były strajki, pomimo tego, że już nie pracował w Zakładzie Komunikacji Miejskiej od 6 lat, pani Hanno, jeśli dobrze pamiętam, prawda, bo w 1982 roku ze względów zdrowotnych musiał już udać się na zasłużoną emeryturę, to jednak miał taki posłuch cały czas w swoim byłym zakładzie pracy, że wystarczyło, że powiedział słowo i Szczecin stanął. I rzeczywiście komunikacja...
To powiedzmy może o kim mowa.
A mowa jest właśnie o Mieczysławie Lisowskim. O Mieczysławie Lisowskim, który... Jak przystało na każdego tutaj ze wspomnianych przedstawicieli pokolenia Baczyńskiego, był związany ze Służbą Zwycięstwu Polski, był związany z Armią Krajową. Był kurierem w 1939 roku, który przeprowadzał przez granicę rumuńską osoby, które musiały przejść przez tą granicę. Przemycał pieniądze przez tą granicę, a w momencie, kiedy rzeczywiście ojczyzna była w potrzebie, w latach 70. znów zaangażował się, ponieważ też zaangażował się w działalność wolnych związków zawodowych, a później w działalność Solidarności. I w latach 80., tak jak wspomniałem, i pod koniec lat 80. też te strajki jeszcze miał wpływ w tym zakładzie, w którym pracował, na działalność tego zakładu pracy. Jest wśród nas małżonka pana Mieczysława. Jest osobą skromną i nieśmiałą, można powiedzieć.
Nie bardzo chcę opowiadać.
Nie chcę. Zresztą tak samo jak pan Mieczysław, który też był osobą tajemniczą i też o sobie wiele nie mówił. Jak żona wspomina, no, pomimo takiego upływu czasu od 1939 roku, nie mówił szczegółów, czym się zajmował i nie wspominał o osobach, z którymi współpracował. Pewnie też chyba dlatego, żeby ich chronić, pomimo upływu tylu lat. Ale właśnie, mamy tutaj twórcę tego filmu i skoro pani Hanna nie chce z nami tutaj porozmawiać i podzielić się...
Ale już się pięknie uśmiecha, już się serdecznie uśmiecha, czy nie jest
to
źle?
Iwono,
no ja jako kobieta mogę powiedzieć, no nawet muszę i bardzo chcę. Spotkały się dwie kobiety. No, ktoś by pomyślał, jak ta Agnieszka Osiecka, dwie kobiety po przejściach. To było też nieprawdopodobne spotkanie, bardzo serdeczne, ciepłe i to chyba było spotkanie równie ckliwe i łzawe, jak to, które przeżyłam z panią Marią Baką, bo spotkanie z Jolą było bardzo optymistyczne, bardzo radosne. Ono było zupełnie inne. Natomiast spotkanie z panią Hanią było wzruszające bardzo, dlatego że każde wspomnienie o mężu przywoływało w oczach pani Hani łzy. Było to w sumie dość krótko po śmierci pana Mieczysława Lisowskiego i rozmawiałyśmy sobie tak jak kobieta z kobietą.
12 lat.
Ale ja to odebrałam, jakby to było krótko, bo ta miłość... No właśnie tak sobie zaczęłam liczyć, ale odebrałam to tak, jakby pan Mieczysław odszedł dosłownie niedawno. Dlaczego? Dlatego, że... Generalnie każde wspomnienie to były łzy, każde wspomnienie to była miłość. To było chyba takie spotkanie, w którym ta miłość się przewijała, co każde zdanie, co każde słowo. Pani Hania powiedziała, że pan Mieczysław generalnie zawsze po prostu szedł pod prąd. Jak ktoś mu coś kazał albo mówił, że ma być tak, to pan Mieczysław kontra. I tak wyglądało ich życie, a ich życie wyglądało tak, że usłane było, nazwijmy to w cudzysłowie, niespodziankami. Kiedy zamieszkali razem w Dąbiu przy ulicy Szybowcowej, między innymi pan Mieczysław oczywiście był solidarnościowcem, drukowano tam ulotki, często pod mieszkaniem stały samochody na prywatnych rejestracjach. Panowie co chwila pukali do drzwi, pytali pani Hanie, kiedy wróci mąż. Odpowiadała, no jak wróci, no to wróci, trudno, musicie czekać. Ale bywały też momenty, kiedy pana Mieczysława nie było w domu przez kilka dni. No, można byłoby od razu zadać pytanie, a gdzież on tam się, przepraszam za kolokwializm, szwendał? A okazało się, że po prostu bywał na Małopolskiej. Nie jako gość, tylko osoba oczywiście aresztowana. Często tak się zdarzało i któregoś razu, to była chyba taka najpiękniejsza i jedna z najśmieszniejszych wypowiedzi pani Hani, w końcu za którymś razem znalazł się na Małopolskiej i padło takie zdanie. Panie Mieczysławie, no co, znowu pójdzie pan siedzieć za te ulotki? A pan Mieczysław na to, no trudno, to pójdę siedzieć, przynajmniej będę siedział w dobrym towarzystwie. Taki był właśnie pan Mieczysław. Panie Haniu, czy pani chciałaby coś powiedzieć jeszcze? Nie, jednak nie, uparcie nie. Spotkanie było, drodzy państwo, też o tyle ciekawe, że myśmy się z kamerą wpakowali trochę w małe mieszkanko pani Hani tuż po przeprowadzce, więc tak naprawdę nagraliśmy wszystko między kartonami. Oczywiście w filmie tego absolutnie nie widać. Natomiast to też było jakieś takie chyba szczęście, bo wśród kilkudziesięciu olbrzymich kartonów z pamiątkami poprosiłam panią Hanię, żeby znalazła cokolwiek, co jest po prostu świadectwem fantastycznej walki o wolność pana Mieczysława. I udało się, akurat zajrzała do kartonu ten i udało się znaleźć rzeczywiście i ulotki, i różaniec, który dostał pan Mieczysław Lisowski od swojego przyjaciela Andrzeja Milczanowskiego, i zdjęcia. Więc rzeczywiście to było takie szczęście. Ja w ogóle tak sobie, wiesz, myślę, że w tych wszystkich trzech filmach, które powstały, gdzieś tam opatrzność naprawdę czuwała, bo między kartonami udało się trafić na pamiątki. U Joli Badetko, jeśli wspominaliśmy Telesfora Badetko, właściwie znaleźliśmy wszystko i końca nie było, bo te albumy, z tych albumów wysypywały się i pamiątki, i zdjęcia, i inne rzeczy. Zresztą trafiliśmy na skwer właśnie, którego wcześniej nie znałam, przyznaję się bez bicia. I jeszcze dodatkowy taki argument świadczący o tym, że jednak to szczęście nam sprzyjało, bo kiedy robiliśmy film o Marii Gierszanin, dokładnie w tym dniu, kiedy nagrywaliśmy zdjęcia, przyjechała właśnie jej wnuczka, którą państwo mogli oglądać. Dokładnie w tym dniu, na jeden dzień, i dokładnie tylko wtedy weszła do tego domu, bo wcześniej, jak sama mówiła w tym reportażu, pukała, dzwoniła, nigdy nikogo nie było, a w tym dniu ktoś otworzył jej drzwi i wpuścił ją do tego mieszkania. Więc ja twierdzę, że opatrzność czuwała i naprawdę mieliśmy dużo szczęścia.
Ja miałem przyjemność gościć u pani Hani kilka razy.
Też... między kartonami?
Nie. Ja jeszcze się załapałem na Szybowcową, czyli to mieszkanie, które było świadkiem wielu tych akcji solidarnościowych. I tam pani Hania poopowiadała troszkę i o tych wartościach, które też mąż przekazał swojemu synowi, który wprawdzie teraz mieszka na Śląsku i też nie mógł być z nami. Ale pani Hania opowiadała, gdy no jeszcze niepełnoletni przecież syn, prawda, pomagał w kolportowaniu chociażby ulotek. I też miał z milicją różne sytuacje i potrafił się odnaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i zareagować w odpowiedni sposób, żeby chociażby uchronić swojego ojca i mamę od tego, żeby jednak nie ponosili konsekwencji. Tutaj pamiętam tę rozmowę o tym, gdy w plecaku postanowił wynieść bibułę, żeby nie odkryli jej w mieszkaniu, prawda? Ale to, co szczególnie, a jeszcze nawiązując do tego przewodniego tematu miłości, to, co mnie szczególnie ujęło, to gdy wszedłem, zdjęcie, mam nadzieję, że nie obrazi się pani na mnie, że to przypomnę, 12 lat po śmierci pana Mieczysława, zdjęcie i świeże kwiaty. I świeczka. I tak jest do dzisiaj, tak wiem, bo miałem przyjemność gościć i na Szybowcowej, i tutaj nad Ibuła.
Dlatego mówię, że miałam takie wrażenie, tak jakby odszedł przed chwilą. Tak. Takie wrażenie, a to już przecież wtedy było chyba 9 czy 10 lat.
12, tak? Bo w 2008 roku pan Mieczysław odszedł,
no tak, to już...
a ja gościłem w 2020 roku. No i teraz mamy 2023 i jest dalej. Tak jak było.
Drodzy Państwo, mamy naprawdę fantastycznych bohaterów, mamy przepiękne wzorce dla nas samych, dla naszych dzieci, dla naszych wnucząt, przyszłych albo tych, które są z nami razem tutaj. Ja myślę, że w ogóle Szczecin to jest taki tygiel, ale...
Trochę niedoceniany chyba.
Tak mi się właśnie wydaje. Jednak tak, no jesteśmy jednak na ziemiach zachodnich. Może to jest to. Piękne jest to, że możemy tych ludzi spotykać. Piękne jest to, że możemy rozmawiać z potomkami. Piękne jest to, że możemy zapisywać te historie. Jestem ja osobiście, coś osobistego. Jestem szczęściarą. Czuję się naprawdę podbudowana. Jestem zaszczycona. Nabrałam takiej pewności siebie i jeszcze bardziej mi się chce robić takie rzeczy jak właśnie filmy czy reportaże, po prostu o ludziach. Ja w ogóle kocham spotkania, ale jeszcze jak na swojej drodze spotyka się tak piękne wewnętrznie osoby, tak ciepłe, tak kochane, pełne cudownych wspomnień, to warto to zapisywać na kartach książek, warto robić zdjęcia. Warto pisać, drodzy Państwo, wspomnienia, piszcie wspomnienia, bo potem może tak przez zupełny przypadek traficie na mnie i ja będę miała materiał do konkretnych filmów.
A tutaj uprzedzę fakty, rzeczywiście w październiku będzie premiera nowego filmu, którego autorką jest właśnie Iwona. Ale nie będę żadnych szczegółów jeszcze podawał.
Nie
potrzymam
podawamy.
W niepewności i będę zapraszał na przystanek Historia w październiku i wtedy powiem. Myślę, że to było najlepsze podsumowanie, jakie mogło być. Także dziękuję bardzo Państwu za obecność i zapraszam za 2 tygodnie na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone ulmom.
To może przypomnijmy na sam koniec, drodzy Państwo, bohaterami dzisiejszego spotkania byli pani Maria Gierszanin-Baka, pan Telesfor Badetko i pan Mieczysław Lisowski. Dziękujemy im za piękne postawy. Zawsze o nich będziemy pamiętać, a Państwu dziękujemy za dzisiejszy cudowny wieczór.
I do zobaczenia.